teraz inną sprawę bym poruszył, gdy chodzi o granice. Dzisiaj świat jest bardzo duchowy. Dzisiaj ludzie poszukują bardzo duchowości. O tym piszą naukowcy. Tego wielu, wielu ludzi poszukuje, wielu ludzi się tym zajmuje. Dlatego też chciałbym o czymś bardzo ważnym powiedzieć. Kochani, otwórzmy 5. Księgę Mojżesza. Strona 215, 5. Księga Mojżesza, rozdział 18 i wiersz 9. I wśród wielu wskazówek, poleceń, Bóg powiedział również i do ludu Bożego tak. Gdy ty wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. Ani wróżbita, ani wieszczybiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczybiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. Czemu ten wziąłem fragment? Dlatego, że uznałem go za tę sprawę, za coś bardzo ważnego. My, ludzie nowej rzeczywistości, mamy dostęp do niebiańskiej rzeczywistości. I o tym nam mówi wyraźnie Nowy Testament. Temu też poświęciłem specjalne kazania i one są w internecie na stronie Zborów Nowej Soli. I właśnie w ramach tego udziału w nowej rzeczywistości napisane jest, że wy podeszliśmy do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, do niebiańskiego Jeruzalem, do niezliczonej rzeszy aniołów. My, ty i ja podeszliśmy do zebrania pierworodnych, które są zapisani w niebie. Podeszliśmy do Boga, sędziego wszystkich ludzi, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już osiągnęli doskonałość i tak dalej, i tak dalej. Hebrajczyków, 12 rozdział, ten rozdział, który mówi o biegu naszym, też mówi o nowej rzeczywistości, której my jesteśmy udziałowcami. I w ramach tej nowej rzeczywistości my też możemy i mieć udział w mocach wieku przyszłego. To nam Paweł, apostoł, wyraźnie mówi. List do Hebrajczyków o tym wyraźnie mówi, że mamy udział. To w różnych postaciach, nie tylko ten tekst, ale różne inne mówią, mamy udział, dostęp do rzeczy niebiańskich, zarezerwowanych dla niebian, bo Bóg włożył wieczność w nasze serca. W nas mieszka Jezus Chrystus, Duch Święty i w nas już jest zalążek nieba, zadatek Ducha Świętego, tak czy nie? Więc my mamy udział w niebiańskich rzeczach. I wokół nas jest świat, który tęskni za sprawami duchowymi. I pamiętam w latach 80., gdy miałem nauczania w Zborze Krakowskim w piątek, gdy przychodzili ludzie, przyjeżdżali też z różnych miast, aby słuchać wykładów rozmaitych, też i o sprawach duchowych, o darach Ducha Świętego. I pewnego razu do mnie podszedł potem do rozmowy pewien student z Wrocławia, przyjechał. To mu się bardzo podobało. A ja zauważyłem, że gdy on do mnie mówi, to używa jakichś innych określeń niż my. Zamiast mówić wersety, to mówi tezy. W tezie numer ten i ten, pan powiedział to i to i tak dalej. No, nie zna się na naszym żargonie, nie mówi wersety, tylko mówi tezy. Niech mu będzie. Bardzo podobało mu się to o światłości, inne języki, takie różne sprawy duchowe, które ja poruszałem w ciągu tych kilku wykładów o darach Ducha Świętego. Ja myślałem, że jest to jakiś charyzmatyk, katolik, przyjechał, a on też brali udział w naszych spotkaniach, myśmy mieli z nimi modlitwy. No i tak z nim rozmawiałem jak z chrześcijaninem, jak z kimś, kto zna sprawę, zna Chrystusa. Ale coś mnie cały czas niepokoiło. I nagle przez przypadek wyszło, i pozwólcie, że nie będę, że skrócę, że to był wyznawca, członek grupy, która wyznawała tak zwaną medytację transcendentalną. Gdy wymienił swego przywódcę, Maharishiego i tak dalej, już wiedziałem, gdzie jestem. Że to jest blisko, 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 ale nie to. To jest niby to, ale całkowicie nie to. To jest tak bliskie, że aż całkowicie wrogie. Jak antychryst, wyraz anty znaczy zamiast. Znaczy przeciw, tak. A również znaczy zamiast, podróbka. I coś ma być markowe, a jest podróbką. Ja tak zacząłem go naprowadzać na Chrystusa, na zbawienie i tak dalej. Okazało się, że zupełnie są mu obce te rzeczy, bo Chrystus dla niego nie był Bogiem i tak dalej, i tak dalej. I w końcu wyszło, że nie jesteśmy z tej samej ligi. Nie gramy w tej samej drużynie. A im się wydawało, że to jest wszystko to samo i się bardzo cieszy. I właśnie świat się jest duchowy, ale na swój sposób. Na sposób ludzki, intelektualny, a też i odważnie diabelski, demoniczny. Dlatego, że jedynie duchowość Boga, który jest duchem, osobą duchową, jedynie duchowość, która się wchodzi przez bramę, a tą bramą jest nie coś, lecz ktoś, osoba, Jezus Chrystus. Jedynie Duch Święty, którego wzywamy w imieniu Jezusa, gwarantuje nam prawdziwość. Wszystko inne są rzeczy fałszywe. I często się zdarza, że chrześcijanie, charyzmatycy, zielonkowcy, my, ludzie używający darów Ducha Świętego, że my często, czasami się możemy otrzeć tak blisko i nie zauważyć, że przejdziemy granicę. Granicę niedozwoloną, subtelną, niedozwoloną. I te granice są określone, i wybaczcie za wyrażenie, przez dogmaty Pisma Świętego. Użyję wyrazu dogmaty, jestem teologiem i mam prawo użyć takich sformułowań. To są twierdzenia, które nie podlegają kwestii, ale typowo czysto biblijne, nie ludzkie dogmaty. To, co Bóg stwierdził. Stwierdził w Nowym Testamencie, w Chrystusie Jezusie i przez apostołów. I gdy on coś powiedział, tego się mamy trzymać. I tu właśnie mamy coś ze Starego Testamentu, żeby nie robić tego, co robią inni. Ale przez ogień nie przeprowadzać swoich dzieci. Wróżbita, guślarz, wierzbiarz, czarodziej, zaklinacz, wywoływacz duchów, znachor, ktoś, kto wzywa zmarłych, to jest dla Boga obrzydliwością. I my, gdy mamy dostęp do duchów ludzi, którzy odeszli do Pana, Pan powiedział, i wam się nie wolno z nimi kontaktować, mimo że to są wasi bracia i siostry, którzy u mnie odpoczywają. Wam się nie wolno z nimi kontaktować. Dał granice. I my się tego trzymamy, my chrześcijanie odrodzeni, trzymamy się tego, prawda? I my tam nie pędzimy. Jak ludzie idą i my jesteśmy w odwiedzinach, też możemy, ale nie pędzimy na groby, świeczki i tak dalej. Nie. To nas tak, bo my wiemy, że tam tylko leżą zwłoki, które powoli, powoli się zamieniają w glebę. A nasi są tam cały czas. Dlatego nas tak to bardzo nie ciągnie, ale dla sąsiadów, dla ludzi, no jakoś, żeby to wyglądało, to się idzie, posprząta. No wiecie, jak to jest. Ktoś potem się dziwi. To wy tak nie kochacie, kochamy, tylko inaczej. Tak, inaczej, po chrześcijańsku. Wiem, że nam ukradli nam ten wyraz, ale tak, inaczej kochamy, po chrześcijańsku. Miłością duchową, miłością rzeczywistą, nie taką pozorną. I nie będziemy dawać świeczki, żeby ten zmarły, jego duch wiedział, gdzie trafić. Nie, bo to po to są świeczki, żeby wiedzieli, gdzie trafić. A czy nasi przodkowie, poganie, wystawiali na parapetach, wiecie co, pożywienie, żeby przyszli i skosztowali, jak my jemy, tak żeby oni też skosztowali sobie. My takich głupot po prostu nie trzymamy się, bo wiemy, że jest inna rzeczywistość. Przepraszam, że ja mówię ostro, używam takich słów, no prawie, że niecenzuralnych, ale wybaczcie. No, jak można inaczej? I właśnie z pełnym szacunkiem dla ludzi, którzy żyją wokół nas w niewiedzy. Z pełnym szacunkiem. Ja nie chcę ich potępiać, nikogo potępiać. I też staram się zachowywać delikatnie, bo rozumiem ich uczucia. Ale bez przesady. I stąd nie wolno tej granicy przekraczać. I zdarzyło się kiedyś, lat temu 8 na przykład, że ktoś napisał do mnie, gdy pracowałem w redakcji Chrześcijanin, zajmowałem się tym miesięcznikiem, jak wiecie, napisał tekst. Był oburzony na moje reakcje, gdy pewni bracia, ludzie wierzący, ja nie znam ich osobiście, ale pisali, gdy swoje wizje rozmaite z nieba opisali w książkach, jak z Pawłem apostołem rozmawiali, jak Paweł mówi, czego żałuje, czego nie napisał jeszcze, co by dopisał i takie różne sprawy opisane i książki się powielały najpierw w maszynopisach, potem się ukazały drukiem. I nawet mój bardzo bliska mi osoba, już nie mówię kto, bo nie chcę już teraz, dał mi jeszcze w maszynopisie, mówi, Kazik, zobacz, jakie to jest ciekawe. Gdy potem ja otrzymałem też i oryginał, bo zamówiłem, w wydawnictwie przeczytałem, byłem przerażony i smutny. I nie kwestionowałem, że ktoś miał wizję, że ktoś rozmawiał, że ktoś tam miał. Nie kwestionowałem tych rzeczy, nie. Mówi, że jak było, był, ale nie wolno mu tego pisać, o tym mówić i robić następną Ewangelię i dopisywać treści do Nowego Testamentu. Bo tak ludzie odbierali, już sobie wnioski wyciągali i musiałem się temu sprzeciwić i zacząłem reagować. I właśnie wtedy ten ktoś mi napisał, w argumentach rozmaitych mówi, i przecież bracie, na górze przemienienia, gdy Eliasz i Mojżesz z Jezusem i apostołami rozmawiali. I mnie od razu tknęło, że brat się chyba troszkę przejechał. Bo to był argument dla niego, że my możemy. Ja mówię, a w której to Biblii jest napisane, że rozmawiali z Piotrem, Janem, co tam był, Jakub, tak? Tak, kto tam, gdzie jest napisane? No tu i tu, Mateusz, ja mówię, to czytaj, bo w mojej Biblii nie ma napisane, że z nim, z Jezusem rozmawiali. A tamci byli kibicami, a kibic zawsze ma nic, tak? Kto wiecie o tym, nie? To byli kibice. W Getsemani też byli kibicami, nie? I spali. Bo im się nudziło podczas nabożeństwa modlitewnego. Taka jest rzeczywistość. Pułapka gdzie jest? W nas. Piotr, inni spali. Gdy jest Getsemani, gdy jest taka walka poważna, gdy będzie Golgota, a oni spali. Wyobraźcie sobie. Toż to ze zboru wyłączyć takich ludzi. No ale taka jest rzeczywistość. Takie kamienie Chrystus ma w swoim Kościele, żywe kamienie. Tak jest. I stąd my musimy mieć świadomość, że Bóg jest łaskawy, że dał nam wszystko to, co mógł nam dać w tych warunkach ziemskich. I musimy być pokorni i w pokorze chodzić z Panem Bogiem swoim. I właśnie gdy mu odpisałem, gdy zrobiłem z nim polemikę publiczną, gdy się wszystko skończyło po jakieś półtora roku, się wszystko skończyło i przeminęła ta fala, to tsunami przeminęło, on napisał mi prywatnego maila i mnie przeprosił za całą sprawę. I mówię to jako świadectwo. Świadectwo, że mamy się trzymać dogmatów Bożego Słowa, Nowego Testamentu i granic, nawet subtelnych granic, takich jak szlak na niebie. Nawet nie na bieżni, bo na bieżni widać, a na niebie przecież nie widać. Ale mieć tę własną busolę, mieć tę nawigację własną i słyszeć Boży głos i iść dokładnie. I nie zbaczać ani na prawo, ani na lewo, jak Jozue otrzyma polecenie. I tu właśnie, kochani, nie chciejmy pójść w cokolwiek, ani w pogański kult zmarłych, ani w koncepcję wędrówki dusz, ani w reinkarnację, bo to duch Eliasza się wcielił w Elizeusza, nie? To jest reinkarnacja, prawda? Też nie pójdziemy w tym kierunku. Ani w kult świętych. Przecież znamy kościoły chrześcijańskie, które mają rozbudowany bardzo mocno kult świętych. I rozmawiałem z kolegami katolickimi, księżmi, kolegami w różnym okresie i w Krakowie, i na części w Krakowie. To oni mówili teologicznie, biblijnie. Nie było tu problemów między nami. Ja mówię, no ale czemu tak jest publicznie? No bo lud tak chce, no bo tak ludzie, bo tak się przyzwyczaili. Ja mówię, a czemu w Ameryce Południowej? Mówię, to już aż jest do, no, no już niemożliwe, no bo tamci wszyscy byli tak przez okultyzm opanowani, że my musieliśmy jakoś tych ludzi prostych, analfabetów jakoś prowadzić. Nam nie wolno tak. Są jasne granice i nie możemy robić szare. Jest czarne i białe, ale nie możemy robić szare w tym momencie. Bo potem ludzie oddają cześć stworzeniu, a nie stwórcy. Czcząc świętych, czcząc tę wspaniałą dziewczynę, którą Duch Święty począł w niej Syna Bożego, czcząc, no to krzywdę się jej robi. Tę służebnicę pańską. I właśnie przepraszam, jeżeli kogoś obrażam, ale no nie można. To są granice nieprzekraczalne. I sprawa trzecia, gdy chodzi o granice i ostatnia już, bo to mówię, temat rzeka. Ale tylko wziąłem trzy tematy. Przekraczanie granicy sfery intymności drugiej osoby. Pierwsza rzecz to było spoufalanie się z Bogiem. Druga, przekraczanie granicy świata żywych i zmarłych. Więc mimo, że uczestniczymy w świecie duchowym przez to, że jesteśmy ludźmi duchowymi, odrodzonymi, charyzmatykami, że Kościół jest na ziemi pielgrzymujący i w niebiesie triumfujący, że jest świętych obcowanie, to wszystko jest, ale nam granicy nie wolno przekraczać. Też jest i pewna granica sfery intymności drugiej osoby. I każdy z nas wokół siebie jakąś przestrzeń musi mieć. Gdzie gdy z nim rozmawiamy, to nie stoimy nosem w nos, ale na jakieś pół metra, prawda? Bo się źle czujemy, jak ktoś nas nachodzi, to my się usuwamy, bo jakaś przestrzeń musi być. I to jest taka przestrzeń psychologiczna, ale również jest i innego rodzaju przestrzeń. Przestrzeń intymności erotycznej. I teraz, gdy kobieta jest tym, kim jest, jako stworzenie Boże, mężczyzna jest tym, kim jest. Ja teraz miałem takie dwa wyrazy na S, nie wiem, czy je użyć, czy to ładnie tu będzie powiedzieć. To może być zbyt, może strywializowane. Ale użyję, żeby był skrót myślowy, żeby mógł pójść dalej. Samiec i samica. Przepraszam bardzo, przepraszam. Przepraszam, ale mi chodzi o te sprawy w ten sposób ujęte i nie chcę teraz chodzić w szczegóły. I to jest naturalne wszystko. Popędy, zachowania, reakcje. To są rzeczy naturalne. I teraz, gdy Bóg wyraźnie mówi o świętości, o uświęceniu życia i życia intymnego, list do Tesaloniczan mówi wyraźnie, żeby każdy z was umiał zachować w czystości swoje naczynie. I gdy mężczyzna patrzy na niewiastę i widzi w niej piękność. Jaką piękność? Powab erotyczny czy piękność Bożego stworzenia? Co widzi? Najczęściej od razu widzi powab erotyczny. Ja to mówiłem na kongresie w Brzegu Dolnym. Dałem taki przykład. Jechałem w pociągu z kolegą, też kaka z nadzieją. Siedziała tam dziewczyna, było nas sześcioro w przedziale w Intercity. I ona nagle wstaje, prawda, i chce zdjąć swój plecak, no bo tam coś chciała wziąć. I taki piękny pępek, brzuch tak się ładnie przed nami, przede mną, prawda, odsłonił, bo ona tak sięgnęła, chce zdjąć. No i teraz, co o czym ja pomyślałem? Oczywiście, zachowałem się tak, przepraszam za wrażenie, jak samiec. To jest pierwsza reakcja, od razu. A za chwilę była zaraz kontrreakcja. Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś takie piękne rzeczy. Taki gładki brzuch, jaki wspaniały pępek. I spojrzałem jej w oczy, bo ona tak stoi bezradna, bo jej trudno było sięgnąć, to był ciężki plecak. Ale spojrzałem jej w oczy niezbyt głęboko, bo nie wolno za głęboko patrzeć oprócz swojej żony, w czyjeś oczy innej kobiety. Nie. To spojrzałem, mówię, może Pani pomóc. O, bardzo, jak Pan łaskaw. Ja mówię do kolegi, to chodź, pomożemy, bo był ciężki plecak. Żeśmy zdjęli, ona usiadła, wyjęła, co potrzeba, włożyliśmy. Potem była miła rozmowa. Ona nie zauważyła problemu, jaki nam stworzyła świętym ludziom. Nie widziała. A w rozmowie wyszło, ta studentka Bogu ducha winna. A potem gdy z żoną rozmawiałem, gdy z córką rozmawiałem, okazało się, że trudno w sklepie kupić coś dłuższego. Że mówi, ja też chodzę, mówi, no i nie ma, no i co tu zrobić? Taka młoda. Więc teraz co zrobić, żeby była przyzwoitość, to już zostawiam waszej inwencji twórczej. Ale właśnie my musimy mieć świadomość, że są granice, że mnie nie wolno pożądać tego, czego nie wolno mi pożądać. Jeśli już pępek, to mojej żony, ale nie tej dziewczyny. A więc właściwa osoba, we właściwym czasie, we właściwy sposób. I to jest świętość. Nie zakaz, nie. Lecz właściwy sposób. Właściwa osoba, właściwe miejsce. Po ślubie, nie przed ślubem. I właśnie gdy ktoś ma to wryte w sobie, tego się trzyma, Bóg go błogosławi. Gdy pije wodę z własnej studni, wiecie o czym mówię, to też Salomon pisze. Bóg błogosławi takich ludzi. A jeśli ktoś korzysta z różnych studni, wiecie, jakie są nieszczęścia, jakie tragedie. Ale Bóg wszystko przebaczy nam. Nawet zrobimy, wpadniemy gdzieś w coś, Bóg nam przebaczy pod warunkiem, że chcemy trzymać się Jego bieżni, Jego granic, Jego szlaku, że chcemy iść Jego drogą. I takie dwa przykłady może wezmę. Znamy wszyscy Lota. Nazwany jest to mąż sprawiedliwy. I gdy mieszkał w Sodomie, to co on robił? Trapił swoją duszę. Ubolewał cały czas nad zgnilizną dookoła. A jakoś nie umiał postąpić tak, żeby było w jego rodzinie jak należy w pełni. Owszem, było tak ogólnie, to było dobrze, ale tak w szczegółach jeszcze to nie wszystko. I gdy weszli ci właśnie dwaj aniołowie jako mężczyźni, gdy się te propozycje i targi z mieszkańcami odbywały, cóż mówi Lot? Oto są moje córki. Weźcie je i się z nimi zabawiajcie. No gdzie by to zrobił chrześcijanin, mąż Boży? Jak można w ten sposób? Toż to ja bym sam wyszedł i każdemu no, w jaki sposób tam załatwił. Bo ja najczęściej rozmowami ludzi załatwiam. Ja wychodzę i rozmawiam z ludźmi. Nie biję się, nie. No tak pies jakiś biegnie, ale mi ujada, a ja mieszkam w miejscowości, gdzie jest dużo psów i czasami ktoś jakiś gdzieś biega. To raz do niego mówię, ej, urwałeś się, o, cześć, jak się masz? Czemu tak szczekasz? On szczeka, stanął i patrzy, co za facet, że nie boi się, tylko a ja z nim rozmawiam, przechodzę, on tak stoi i ja już poszedłem, on dalej biegnie. Wielka rzecz, trzeba rozmawiać. On córki wystawia, proponuje. Więc i jak się to potem też dalej skończyło, pamiętamy? Był rolnikiem, używał wina, a potem okazuje się, że nadużywał wina. A potem córki zaczęły rozmyślać, co to będzie dalej, jaka przyszłość, nie ma mężów. Do czego doszło? A więc granice tam były przekroczone, gdzieś wewnątrz. I zaowocowały później taką tragedią. Albo trzech synów Noego. Jeden z nich czuł granicę, granicę przyzwoitości. I gdy widzi, że ojciec leży i jest nagi, to ciekawość swoją poskromił, oczy odwrócił, głowę odwrócił i wykonał czynność, by go przykryć. A tamci nie. A właściwie to było odwrotnie, tak? Tak, tak. Dwaj zachowali się właściwie, a jeden nie. Tak. No i właśnie ci dwaj wiedzieli, jak postąpić, a ten właśnie ciekawość. I stąd my musimy znać Boże granice w różnych kwestiach. I kiedyś czytałem w pewnym tygodniku artykuł, jak opisano właśnie tę sprawę w zakładzie pracy, w warunkach pracy. Dzisiaj się mówi o mobbingu, dzisiaj się mówi o molestowaniu, dzisiaj się dużo o tych rzeczach mówi, więc, ale to pisano w czasach, gdy jeszcze te rzeczy dopiero się pojawiały, gdy chodzi o prasę, o dziennikarzy. I pisano na przykład taki wyjazd, który my znamy z czasów socjalizmu, z PRL-u, gdy nagle zakład pracy organizuje wyjazd autobusem na grzybobranie, tak? I jechali. I śpiewają sobie, jadą, cieszą się, że będą odpoczywać w przyrodzie. No i odpoczywali czy nie odpoczywali? Pili, tak? Pili, bawili się, krzyczeli, ściskali, obcałowywali. A potem szli zbierać grzyby, czy też coś innego robić. I właśnie się skarżyły potem kobiety. Myśmy myślały, że, bo było pierwszy raz naiwne pojechały pierwszy raz, że rzeczywiście wycieczka krajoznawcza wycieczka, grzybobranie będzie, a tutaj tymczasem chodziło o coś innego, panowie o czym innym myśleli. I potem wraca i dyrektorowi donosi, że i kierownik, i wszyscy, tak, i tak, tak, i tak. To czemu pani jechała? Czy pani nie wie? No nie wiedziałam. No takie są zwyczaje, musi pani... I tą, tę dziewczynę wkurzyło, poszła do dziennikarza i wszystko mu opisała, powiedziała. On wziął i zrobił artykuł z tego. A więc są granice, których nie wolno przekroczyć. Dlatego też, gdy chcemy iść i biec, uważajmy na to wszystko, co jest też i wokół nas, i miejmy w sobie busolę, ten azymut, cel i też ostrożność, cały czas ostrożność. I pozwólcie, że dam taki przykład, może ostatni, przejdę już do części końcowej. Ta część końcowa właśnie mówi, w jaki sposób mamy unikać tych rzeczy. Gdy pewnego razu, gdy byłem pastorem młodym, miałem lat 34-5, wtedy byłem też atrakcyjny jeszcze. I właśnie ze mną dużo osób rozmawiało. Starsi, młodsi, dalej zawsze dbałem o przyzwoite warunki. Rozmawiałem publicznie, w ławce, przy ludziach. Nigdy nie szukałem nigdy jakiejś... Zawsze wiedziałem, jak być powinno. Pewnego razu, gdy pewna nasza ewangelistka ewangelizowała pewnego młodego człowieka sama na sam. Ja powiedziałem, tak nie wolno, tak się nie robi. Dlaczego? Ja jej wyjaśniałem, dlaczego. To wtedy... Matka tego chłopca do mnie telefonowała, godzinę ze mną rozmawiała telefonicznie, to była kobieta spoza zboru, że jestem staroświecki, że kobieta nie może ewangelizować mężczyzny. A ja powiedziałem, nie, Billy Graham tego już przestrzegał, tych zasad. Mężczyzna mężczyznę, młodszy młodszego, kobieta kobieta i tak dalej, że są pewne granice i musimy się tego trzymać. Ja się tego trzymałem, nauczony tej dobrej, starej szkoły. I zdarzało się, że właśnie kilka wdów ze mną ciągle rozmawiały, różne sprawy poruszały. I mnie absorbowały bardzo, bardzo poważnie. Aż moja żona przyuważyła i mówi, słuchaj, mi się wydaje, że one sobie wymyślają swoje problemy, że chyba one zaspokajają w sposób taki irracjonalny. One nie zdają sobie sprawy, swoje potrzeby rozmowy z mężczyzną. Bo są wdowami, jeszcze młode. Więc i mają tutaj, rozmawiają, bo chcą porozmawiać, więc ciebie zamęczą. Jakby coś chyba ci się wydaje, ja bym się tak jej mówił. Ale moja żona jest socjologiem, więc też patrzy na świat troszkę innymi oczami niż ja jako duszpasterz, mniej naiwnie. I mówię, dobra, to ja zrobię próbę. Następnym razem mówię, siostro, wspaniale, ale wiesz co, umówmy się u nas w domu, nie tutaj już, i moja żona z tą porozmawia. O, bardzo chętnie, ale tak będzie. Ja mówię, no jeśli będę w domu, to będę, ale jeśli nie, bo nie wiem, ale głównie, ale żona będzie. Tak przyjeżdżam w nadziei, że ja będę i byłem. Tylko, że nie wyszedłem. Byłem w pokoju. Żona ją przyjęła, kawa, tak dalej i rozmawiają. Porozmawiały, pomodliły się i koniec rozmowy z nią. Już więcej już nie potrzebowała ze mną rozmów. Tak samo było z następną. Okazało się, że moja żona lepiej niż ja duszpasterstwo uprawia, szczególnie wobec kobiet. A więc to są nasze słabości, przypadłości, nasze skłonności, ale gdy mamy świadomość granic, musimy umieć je zachować, ich się trzymać, być konsekwentni i konserwatywni czasami. Czasami być też i otwarci, jak Pan Jezus z Samarytanką rozmawiał, sam na sam. Ale tam na górze, tam przy studni, publicznie, każdy mógł widzieć, zobaczyć, każdy mógł podejść i rozmawiał i z kobietą, i Samarytanką. Nie wolno mu było, to nie było w zwyczaju. Więc nie możemy być sztywni, ale mieć na uwadze te granice. I teraz pozwólcie, że przejdziemy do sprawy, jak unikać tego wszystkiego. I nie wiedziałem, jak podejść do tej sprawy, i więc wziąłem sobie 5 greckich wyrazów, które są w Nowym Testamencie i właśnie one w naszym kontekście, w naszym temacie, one są bardzo takie wymowne. Najpierw pomyślałem sobie, że wokół nas chodzi ktoś, kto ryczy i szuka którego by biegacza albo chodziarza, chrześcijanina, bo my idziemy cały czas, prawda? Idziemy. biegniemy w tym boju, w wyścigu biegniemy. A więc popatrzcie, którego by chodziarza albo biegacza charyzmatyka pochłonąć, tak? On patrzy. I stąd my musimy teraz wiedzieć, jak unikać tych pułapek. Gdy chodzi o nas, o mnie, o pułapkę, o potrzas, którym jest we mnie, już żeśmy trochę mówili, już wiemy. Odrodzenie w Jezusie Chrystusie. Mamy się odnowić w naszym duchu, w duchu naszego myślenia. Odnowić się, zebrać starego człowieka, obec nowego. To jest rzecz podstawowa i wtedy pułapki w nas znikną. Po drugie, gdy mam miłość do Boga, do bliźniego, do siebie samego, szacunek, też te pułapki będą opanowane i te wszystkie rozwarte potrzaski będą zamknięte i nam nie zaszkodzą. Ale wokół nas są również. Wokół nas. I pierwszy wyraz oznacza zabłąkać się, zejść z właściwej drogi. Ten wyraz jest użyty w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, 12 wierszu, gdzie jest przypowieść o owcy, tej jednej owcy, która się gdzieś zabłąkała. To znamy, może nawet nie szukajcie, ale jeżeli ktoś chce, Mateusz 18 rozdział. Owca, która się zabłąkała. A więc możemy zejść z właściwej drogi i nagle się gdzieś zaplątać, zabłąkać. Pan Jezus aż w trzech miejscach, Ewangelia Mateusza 24 rozdział, Marek 13, Łukasz 21, nas ostrzega. Nas ostrzega, i ja może z Mateusza odczytam to ostrzeżenie i pozwólcie, to co dobrze znamy. Baczcie, aby was ktoś nie zwiódł, bo wielu przyjdzie w moim imieniu mówiąc, jam jest Mesjasz i wielu zwiodą. Albo też starając się, aby zwieść, o ile można, i wybranych, o ile można. I właśnie ja mówię o tym, żeby nie było można. Pewnego razu w dużym zborze, nie powiem już gdzie, nie chcę teraz mówić, w Polsce, gdy były pozdrowienia oddawane, wstał pewien człowiek, siedział w pierwszej ławce i się skłonił wszystkie cztery strony kaplicy i mówi, pozdrawia was Jezus Chrystus, pozdrawia was Jezus Chrystus. A zwrócił amen, halleluja, cię cieszą, takie duchowe pozdrowienia, nie? Ale pastor, stary wyjadacz, stary wróbel i plew nie uznaje, teolog, stoi, ten skończył, a on mówi, w imieniu Jezusa nie przyjmujemy tych pozdrowień. Jak huknął, ma taki głos tubalny, jak huknął. Ten człowiek siadł cały, a zbór struchlał. Taka nieuprzejmość. I on nic nie mówił, ten pastor. Ja siedziałem, prawda, nic. Na drugi tydzień ja miałem kazanie. I przed kazaniem powiedziałem, bracia i siostry, nasz pastor zrobił to i to, było to i to, kiwałem głowami, wy się chyba dziwicie, dlaczego. A więc nasz pastor jest taki delikatny, inteligentny, że on nie wyjaśnił, o co chodzi, ale zachował się jak pasterz. Pasterz ma i laskę, i kij. To znamy, tak? Psalm 23. Twoja laska, twój kij mnie pocieszają. Więc mówię, czasem musi być też i kij, i po głowie trzeba dać. Laską taką zakrzywioną się podciąga, prawda? Ale kijem się wali prosto przez łeb. Ja mówię, i on uderzył, bo to był wilk. Wilk w owczej skórze. Jam jest Chrystus. I potem się okazało, że to był jakiś człowiek, nie wiem, czy chory psychicznie, czy nie, czy jakiś zwodziciel, nie wiem, bo on zniknął. I się nie pojawi więcej. Więc nie wiemy, czy był nieszczęśnik, czy jakiś szczęśnik, który chciał nas uszczęśliwić. Nie wiemy. I wyjaśniłem, mówię, macie dobrego pastora. Dziękujcie Bogu, że on czuwa nad czodą. Innym razem się zdarzyło znów w tym zborze. Gdy ma się rozpocząć nabożeństwo, na kazalnicę wychodzi pewien człowiek i po angielsku coś zaczyna mówić. Ale wcześniej do pastora podszedł, że on chciałby coś powiedzieć w ramach pozdrowień. A pastor mówi, dobrze, ale nie z kazalnicy, tylko tam w ławce pan powie. A on mówi, ja chcę z kazalnicy. Nie, kazalnica jest tylko dla niektórych ludzi, dla pana nie. I pastor poszedł tam rozmawiać, jeszcze było 10 minut do rozpoczęcia. A on wyszedł i po angielsku zaczął do ludzi mówić, licząc, że ktoś go zrozumie. A ja to wszystko słyszałem tam wcześniej, widzę, co on robi. Pastor tego nie widzi, nie zareagował, bo był tumult, a ludzi na sali było ponad 300. Ja podszedłem do tego człowieka, gdy on mówił, podałem mu rękę. On też mi podał rękę. Ja kiedyś, jeszcze gdy byłem w świecie, ćwiczyłem pewne rzeczy. Schwyciłem, założyłem mu dźwignię i go prowadzę. On na palcach idzie w ten sposób, a ja tak zrobiłem. Wszyscy myśleli, że my tak się kochamy, tak sobie razem idziemy, prawda, ręka w rękę. On szedł na palcach i ja idę i po angielsku mu mówię, że pastor ci zabronił i tobie nie wolno. Ponieważ to złamałeś, to masz teraz wyjść. On wychodzi i gdy go wyprowadziłem i tam oddałem w ręce aszerów, tych, którzy tam byli, prawda, już przy drzwiach wejściowych ludzi witali. Ja mówię, nie wpuszczajcie go. Wchodzę, a tam szła z tyłu kobieta z wózkiem, tam było dziecko, niemowlę i miała traktaty. I rozdawała ludziom traktaty. A traktat miał tytuł Wrak zwany Kościołem. I tam było zwalczanie pastorów, tak dalej, w ogóle tego wszystkiego, kim jesteśmy, tylko tworzenie swojego. Ja podchodzę, spojrzałem, mówię, o, fajne traktaty, proszę mi dać. Ona mi dała. Po angielsku, bo to byli akurat nie z Polski. Wziąłem to wszystko, tam komuś z moich kolegów dałem, wziąłem wózek i do przodu ruszyłem. Ona za mną, bo dziecko jej kradnę. Ja też do drzwi dojechałem i mówię, bye bye, żegnajcie. Dlaczego? Bo wy jesteście tacy i tacy, bo wy to i powiedziałem prosto, tu nie ma wstępu. Taka miłość, ale tak, taka miłość. Trzodę chronimy. I wyszli. Tramwajem pojechali gdzieś do drugiego zboru w tym mieście i trafili na koniec nabożeństwa już. Usiedli, pół godziny jeszcze byli. Pozdrowienia mają po angielsku. Pastor taki bardzo sympatyczny, taki zbór taki bardzo towarzyski. A, proszę mówić. On ten wychodzi i mówi swoje. Już ma przesłanie, takie wiecie, anty wszystkiemu, ale takie delikatne, z uśmiechem. Takie. Pastor tłumaczy, nagle w połowie się zorientował, że coś jest nie tak. Zadał parę pytań, mówi, to porozmawiamy sobie i przerwał wszystko. Potem byśmy porozmawiali, ja mówię, no to oni są właśnie ci. Za dwa tygodnie ja jestem w innym zborze na północy Polski, siedzę z przodu i się do pozdrowień zgłasza ten właśnie brat, którego wyprowadziłem tą dźwignią. Też przyjechali tam. Ale jak słyszał moje kazanie, ja siedział zaraz, prawda, i widziałem go twarzą w twarz. Z tych pozdrowień, które wcześniej pastor mu obiecał, sam zrezygnował. A więc musimy uważać, być ostrożni, bo przyjdą różnego rodzaju zwodziciele i będą chcieli nas zwieść, jeśli można, i wybranych. Więc ja dbam o to, żeby nie było można. Drugi wyraz to jest omamić, oszukać. List do Rzymian, 16 rozdział na przykład, wiersz 17, mówi, aby zwieść, o ile by można było, prostaczków. Rozdział 16, Rzymian, wiersz 17. Aby zwieść prostaczków, ludzi prostolinijnych. A więc zwodziciele. Omamić, oszukać. 2 Koryntian, 11 rozdział, 3 wiersz, mówi nam o zwodniczych, o fałszywych apostołach. Albo w przekładzie innym mówi o fałszywych, zwodniczych działaczach. I to się dzieje również i dzisiaj. I my nie musimy cały czas być nastawieni, który tu jest zwodniczy, prawda? Cały czas nastawieni, bo a nuż wróg jedzie. Pamiętam, gdy jechało się dawniej, w czasach PRL-u, z Krakowa, z południa, przez Gorzów, wyżej. Tam w Gorzowie jest jednostka Wojska Polskiego, tak? Wiecie, czy nie wiecie? I tam zawsze stał żołnierz i z daleka patrzył na numery samochodu przez lorretkę. I gdy widział, że jest rejestracja obca, to już tam dawał jakąś wiadomość, tam ci już dawali wiadomość, już było ostrzeżenie. My nie musimy aż tak się bać. Dzisiaj już tego nie ma. Ale musimy cały czas mieć mechanizm wewnętrznie nastawiony, że gdy jest jakiś wirus się pojawi, to musi antywirus nasz zadziałać. Jakaś infekcja, to muszą być wszystkie środki nas zmobilizowane, aby ją pokonać. To się ma dziać automatycznie. Czerwone światełko się musi zapalić i zareagować odpowiednio. Ale nie cały czas walczyć, zwalczać, bo w ten sposób będziemy cały czas tylko mieć w ręce miecz zamiast kielni. Musi być i miecz, i kielnia naraz. I każdy program komputerowy, każdy komputer, jak wiecie, gdy ma dobry antywirus, to jest bezpieczny. Pod warunkiem, że wiemy, gdzie wchodzimy, co robimy, ale też i to musi być. Inny wyraz to jest oszustwo. Oszustwo. I teraz, ponieważ czas już biegnie, jest zmęczenie, ja tylko podam teksty biblijne i hasło. Nie będę czytał i rozwijał. Każdy z nas to zna bardzo dobrze. Mateusz 13, rozdział 22 mówi o ułudzie, o oszustwie bogactwa. Że gdy ktoś chce być bogaty nie w Bogu, ale w sobie. Gdy chce się wzbogacić. Daj Boże każdemu z nas dobrą pensję, dobrą emeryturę, dobre bytowanie. Tak czy nie? Bo wtedy może będzie duża dziesięcina od każdego z nas. Wtedy kaplicę sobie wybudujecie. A wam jest potrzebna. Daj Boże. Ale żeby to nie było naszym celem. Naszym celem jest coś innego. A przy okazji Pan nam doda. Pan nam doda, gdy szukamy najpierw Bożego Królestwa, Pan nam doda, więc to nie może być ułuda bogactwa, że bogactwo zaspokoi wszystko. Efezjan 4, rozdział 22 mówi o zwodniczych żądzach, o szukańczych żądzach. I właśnie gdy mamy pragnienia, bo żądza to jest złe pragnienie. Pragnienie, które jest skierowane nie tylko w stronę złą, złej rzeczy, ale jak powiedziałem, czasami w niewłaściwym czasie jest pragnienie właściwe, dobre, ale w czasie niewłaściwym. I użyłem tak symbolicznie sprawy, że wtedy seks przed ślubem, mówiąc już hasłowo umownie. A więc to musi być właściwie ukierunkowane, to nie może być żądza, która by nas oszukiwała. Pamiętam dramat pewnego młodego człowieka, gdy sam byłem pastorem młodym, czyli po 30, i gdy pewien wspaniały syn wspaniałych chrześcijańskich rodziców się zakochał i matka mówi: pastorze, jedź tam, bo moja córka, oni nie byli z naszego zboru też, ale do mnie się zwróciła, jedź, bo moja córka, obawiam się, że jest tym chłopakiem w domu, bo wzięła ode mnie klucze. Więc ja w samochód przyjechałem. Dzwonię, 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 nikt nie otwiera. Ona mi dała klucze, ta matka. Otworzyłem drzwi. Wchodzę, sypialnia zamknięta. Pukam i mówię: jesteś, jesteście? Cisza. Ale słyszę, tam coś skrzypi. Są. I zaczynam z nimi rozmawiać i wyjaśniać. A on mówi: ale ja kocham. Ja kocham. Ja mówię: ale słuchaj, ona ma dopiero 16 lat. To ma dopiero lat 18. Biblia mówi tak i tak. Idę dalej. Nie, my się kochamy, proszę odejść. A dalej ja mówię: kochani, przerwijcie. Bo ja mówię: mogę wejść do łazienki. Z łazienki jest tam akurat okno do tego pokoju. Wszystko. Ja mówię: nie chcę robić tutaj niczego. Liczę na waszą dojrzałość. No i się pomodliłem. Nie wiem, co oni tam robili. Czy się też modlili, nie wiem. I wyszedłem. Pojechałem do niej tam do pracy, zapracowała na zmianę nocną, oddałem jej klucze i mówię, jak było. No siostra, tylko się módl, no bo miłość im za wszystko zaślepiła. Pamiętam dramat tego człowieka po kilku miesiącach. Gdy przyjeżdża do mnie, nikomu nie mówi i przepraszam, że o tym mówię. Płaczę jak bóbr. Ja mówię: jest tragedia, muszę przerwać ciążę. Potrzeba mi tyle pieniędzy. Pastorze, pomóż. Ja mówię: nigdy w życiu. Pamiętasz naszą rozmowę wtedy? Pamiętam. Jeśli już, żeń się i wychowuj. Konsekwencje teraz muszą iść, a Bóg cię pobłogosławi, gdy będziesz pokutował razem z nią. Więc nie potępiłem go, ale nie pozwoliłem ciąży przerwać. On to zrobił. Zdobył skądś pieniądze. Też jeszcze był w szkole, więc też nie miał zarobków. I znów do mnie przyjeżdża, jest rozszczęsiony. Byłem przy tym, widziałem. Widziałem ten płód, widziałem, jak wrzucali do worka, jak wrzucali. Mówi: straszne. Mówi: pastorze, ja żałuję, że rzeczywiście trzeba było posłuchać. Tragedia, szalona tragedia. Ja sam bym teraz płakał. Czyż tak musi być? To właśnie jest żądza zwodnicza, która nas tak prowadzi. Dalej Kolosan 2,8 mówi o czczych urojeniach. Czcze urojenia. oszustwo, które jest w naszej głowie. I nie chodzi mi o schizofrenię, nie. Mi chodzi o trzeźwych chrześcijan, myślących chrześcijan. I nagle coś się ich uczepi, jakąś ideę fix. I się zajmą tym i nie wybijesz tego z głowy. Wybaczcie, że nie będę w szczegóły, bo musiałbym kilka przynajmniej spraw omówić, a już czasu na to nie mam. Albo gdy weźmiemy 2 Tesaloniczan 2:10, gdy Paweł właśnie mówi bardzo wyraźnie i pozwólcie, że ja to miejsce otworzę. 2 Tesaloniczan 2:10. I gdy Paweł ostrzega tych chrześcijan, którzy mieli ideę, że Jezus przyjdzie już teraz, już wkrótce i do pracy nie chodzili. Tak, już przestali pracować, bo Jezus będzie za 2 tygodnie przyjdzie. To gdzie będziemy szli do pracy? Nieprawda? Będziemy się szykować. I Paweł właśnie miał z nimi rozmowy. I też dlatego on mówi, i wśród wszelkich podstępnych oszustw przyjdzie ów niegodziwiec. Antychryst, niegodziwiec przyjdzie wśród podstępnych oszustw. I ta podstępność dzisiaj również funkcjonuje, działa. I gdy my w tej drodze idziemy, musimy uważać, abyśmy nie ulegli, nie wpadli, nie popadli. No i Hebrajczyków 3:13. O czym nam mówi ten fragment? Oszustwo grzechu. Takie wyrażenie, oszustwo grzechu. Że grzech nas może omamić i oszukać. Teraz inne wyrażenie. Tytus 1:10. I teraz otwieram i czytam. Tytus 1:10 mówi: wielu będzie niekarnych albo niepodporządkowanych, pustych gadułów i zwodzicieli. A więc niepodporządkowani. To jest bardzo ważne. Jak ktoś się nie umie podporządkować, to jest kandydatem na odstępcę, na zwodziciela. Nawet gdy masz rację, a mówią, żeby się podporządkował i poczekał, to zrób to. Jeśli jest z Boga, to wyjdzie na wierzch. Ja tak zawsze robiłem. Miałem pomysł, chciałem zrobić, mówili nie. Ja się poddawałem przełożonym. Ale byłem cierpliwy, modliłem się. I po czasie sprawa wychodzi jako ich pomysł. I szukają człowieka, który by zrealizował. I gdy pytają mnie, ja mówię, jestem gotowy. A w myślach mówię od 2 lat. To jest Boża sprawa, ale testem, sprawdzianem jest uległość. A Bóg swoje i tak zrealizuje. A to są niepodporządkowani, nowy przykład, niekarni. I pusty. Tam nie ma treści. Jest gadułą. I to właśnie jest to zwodnicze myślenie. Aby się nie oszukiwać, Galatów 6:3 mówi, aby samego siebie nie oszukiwać. I ostatnie już. Podstęp. 2 Koryntian 11:13. 2 Koryntian 11:13. I gdy patrzę do tego tekstu, który tak brzmi. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, zdradliwymi pracownikami. A tu nowy przykład mówi, podstępni działacze przebrani za apostołów. Również i dzisiaj to się dzieje. Dlatego, że mamy komunikację globalną. Nie znamy ludzi. Do nas docierają za pomocą nie tylko tekstu drukowanego, ale internetu, telewizji. W rozmaity sposób. My ludzi nie znamy. I ktoś przyjdzie i jest... Przyjmujemy go w dobrej wierze. I nie wiem, czy mówić jakieś przykłady, czy nie, ale kiedyś się zdarzyło, może jeden tylko użyję, zdarzyło, że do pewnego zboru przyjechał pewien brat i tam pięknie ewangelizację przeprowadzał. To był z Teksasu, wspaniały brat. Zachwycił wszystkich, bo teksty biblijne nie czytał, tylko z pamięci mówił. Cały czas w pamięci mówił teksty biblijne. Piękne, wspaniałe. I tłumaczka się tym tak zachwyciła, że pastor ją wysłał do tego zboru, żeby się podszkoliła angielski, żeby szkołę biblijną zrobiła i pojechała. A potem się okazało, że ten brat owszem jest w tym zborze, ale nie słucha pastora, jest krąbrny. W domu żoną pomiata. chodzi własnymi ścieżkami. I tak w ciągu roku pobytu tam, jak to zobaczyła, była przerażona i przepraszam, że teraz powiem coś, co będzie bardzo przykre, bo zaczął jej proponować już małżeństwo. Jej. I zwiała czym prędzej do Polski. I pastorowi opowiedziała, a to był mój kolega, nie z naszego kościoła, z innego kościoła ewangelicznego w Polsce i mnie to opowiedział. Mówię, aleśmy się przejechali, zobacz, dwa razy u nas był, tak pięknie prowadził. No więc tak bywa i my musimy być ostrożni. Musimy sprawdzić. Dlatego też na koniec. Dobry owoc to niekoniecznie proroctwa, języki, uzdrowienia, wypędzania demonów, to są wszystko rzeczy wspaniałe i nasze. Ale dobry owoc, dobra legitymacja kogoś, to nie proroctwa, języki, uzdrowienia, egzorcyzmy, czyli wypędzania demonów, potężne dzieła, lecz wykonywanie woli Bożej w codziennym życiu. I powiedziane jest, że po czymś poznamy ludzi. Powiedzcie mi, po czym poznamy ludzi. Słucham głośno? Po owocach. Czy aby? I kończąc, Mateusz, rozdział 7. Otwórzmy. Wiem, że tak jest, to jest prawda, co powiedzieliście, ale ja bym tego nie ruszał, gdybym nie miał coś jeszcze więcej. Staram się mówić niekoniecznie zawsze wszystko to, co wiemy. Mateusz 7, i mamy tam 15:23. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Po owocach ich poznacie. Bo nie zbierają winogron z cierni, ale ani z ostu fig. Bo każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. A złe drzewo wydaje złe owoce. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, się wycina i w ogień wrzuca. A więc po owocach ich poznacie. Ale przed owocami każdej rośliny, każdego krzewu, każdego drzewa jest korzeń. Sadzonka. I stąd jest mowa o figach i o oście. O głogu albo o jabłoni. Sadzonka. I ktoś kupi z etykietką, prawda, że to jest taka tuja i potrzebuje akurat taką tuję, taka na 3 metry, taką siaką. Okazuje się, że potem rośnie las potężnych drzew. I jest kłopot. Bo ktoś się pomylił, gdy chodziło o etykietki. Dlatego też musimy patrzeć na korzenie. Na to, kim kto jest. Bo ważna jest jakość życia. Jakość produktu, a nie wygląd opakowania. I stąd kończąc nasze całe rozważania, proszę i siostry. Co zrobić, ażeby iść? Wiemy, bośmy mówili. Co zrobić, aby dojść? Wiemy, bośmy mówili. Co zrobić, aby unikać pułapek i bezdroży? Wiemy, bośmy mówili. I czym zakończyć teraz, gdyśmy wszystko już mówili? Mamy pewną osobę, która jest i drogą, i prawdą, i życiem. To nie był instruktaż, co ja robiłem, to nie był instruktaż. Ja głosiłem Chrystusa ukrzyżowanego. Chrystusa, który wstał z martwych, który wstąpił na niebiosa i wylał Ducha Świętego. Piotra i uczniów, mężczyzn, kobiety, napełnił Duchem Świętym i z nich uczynił ludzi nowej rzeczywistości. I w każdym z nich zamieszkał i powiedział, że tajemnicą tej chwały wśród pogan jest Chrystus w was. Chrystus, który jest naszym codziennym życiem w każdym aspekcie naszego życia. Również i w aspekcie życia erotycznego, intymnego. Wszystkim jest Jezus. Nie może być inaczej. Nie możemy rozdzielać sobie życia na niedzielę i zwykły dzień. na religijne i świeckie życie. Ja cały czas jestem Chrystusowy, czy żyję, czy nie żyję, śpię, czy nie śpię, cokolwiek robię, czy nie tak? Ja nie rozdzielam nigdy. Nie wolno rozdzielać. Z nim się liczyć wszędzie i żyć normalnie. I być solą ziemi, światłością, listem, wonią. On jest prawdą. A więc mamy konkretny szlak, konkretne wskazówki, konkretne zasady i możemy się tego trzymać. Trzymać się bezapelacyjnie, bez żadnych odchyłek. I właśnie on jest naszą drogą, naszym sposobem życia. I kiedyś chrześcijan nazywano, gdy nie wiedziano, jak ich nazwać, nazwano ich ludźmi tej drogi. Ludzie tego sposobu życia. Dałby Bóg, żeby każdy z nas właśnie był człowiekiem, codziennie człowiekiem tej drogi.